takich rozmowach kuluarowych, o tym, że jednak brak takiej komunikacji tuż po spotkaniu jest błędem, bo oczywiście takie spotkania premiera z szefem NFZ-u odbywają się regularnie, ale akurat to wczorajsze przykuwało uwagę opinii publicznej, bo oczywiście atmosfera wokół NFZ-u jest gęsta, także ta polityczna, chociażby lewica domaga się zmian na tym stanowisku, a wszystko za sprawą zarobków między innymi jednego lekarza, byłego działacza Koalicji Obywatelskiej, który w Szpitalu Południowym zarobił prawdopodobnie na nieprawidłowych fakturach wystawionych ponad 1,5 miliona złotych. Jest więc pytanie, jak NFZ kontroluje wydatki, także właśnie na wynagrodzenia szpitali, bo budżet NFZ-u co roku rośnie. No ale dziś rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o efekt tych wczorajszych rozmów, mówi jedynie tyle.
Wczorajsze spotkanie dotyczyło kwestii finansowania NFZ-u, bo wcześniej zaplanowano, uczestniczył w nim pan minister Domański. Będą kolejne spotkania dotyczące też NFZ-u w tym tygodniu.
Maćku, w tej sprawie mówi się też o dymisji prezesa NFZ-u.
Tak, domaga się tego Lewica. Mówił o tym w wywiadzie telewizyjnym wicepremier i jeden z liderów Lewicy, Krzysztof Gawkowski, ale z ustaleń wielu dziennikarzy, między innymi dziennikarzy TVN24, miało to zirytować bardzo premiera i wczorajsze posiedzenie rządu było bardzo burzliwe.
Ale premier ponoć przymierza się do zmian w rządzie.
Tak, i ja zresztą dodam, że ta dymisja prezesa NFZ-u nie jest wykluczona. Zresztą to jest człowiek, który pełni to stanowisko jeszcze od czasów rządów PiS-u, no ale premier nie chce, żeby ktoś inny z rządu wychodził przed szereg i ogłaszał takie zmiany, a zmiany w samej Radzie Ministrów też nie są wykluczone. Coraz słabszą pozycję w rządzie ma mieć minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, a poseł klubu Centrum Sławomir Ćwik mówi o problemach w prokuraturze, także tych kadrowych, z którymi zdaniem posła Ćwika minister Żurek sobie nie radzi.
No jestem zaskoczony niektórymi działaniami pana ministra. Na przykład nie rozumiem kwestii odmów powoływania, awansowania prokuratorów i uważam, że to jest błąd.
Czyli tu jest ten spór z prokuratorem Kornelukiem.
Ale to chodzi o najniższe nawet szczeble prokuratury, dlatego że jeżeli, dajmy na to, odchodzą prokuratorzy z prokurator okręgowych na emerytury i zachodzi potrzeba awansowania prokuratorów z rejonowych do okręgowych, to nie można tego dzisiaj sprawnie zrobić. To się nie odbywa.
Pytanie tylko, czy do tej rekonstrukcji rządu faktycznie dojdzie, czy to znowu jeden z klasycznych tematów pojawiających się w czasie letnich wakacji.
A to był Maciej Kluczka. Dziękujemy bardzo.
Sąd Okręgowy w Warszawie decyduje w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry.
Prawomocna decyzja mogłaby zdaniem prokuratury przyspieszyć procedurę ekstradycyjną byłego ministra sprawiedliwości, który obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. W sądzie jest reporter TOK FM Błażej Kulesza, z którym teraz się łączymy. Błażeju, powiedz, posiedzenie prowadzone jest z wyłączeniem jawności. Czy dziś ta decyzja w ogóle twoim zdaniem może zapaść?
Na salę sądową obrońcy Zbigniewa Ziobry wchodzili z trzema opasłymi czerwonymi segregatorami, co mogło jedynie sugerować mnóstwo wniosków, jakimi chcą sąd zasypać. Tym pierwszym okazał się wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego jednego z sędziów, mówi obrońca Zbigniewa Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski.
Wyłączenie pani sędzi Anny Szymachy z Wolińskiej od rozpoznania tej sprawy. Ten wniosek jest motywowany faktem, że pani sędzia była członkiem składu orzekającego rozpoznającego zażalenie na tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego.
Sąd przekazał wniosek o wyłączenie ze składu sędzi Szymachy z Wolińskiej do losowania, ale jak sugerował drugi z obrońców Ziobry, Adam Gomoła, powinno to być przyczyną do odroczenia posiedzenia.
Sąd niestety nie widzi podstaw do odroczenia, przynajmniej na ten czas.
Procedowanie sprawy ruszyło jednak dalej. Obrona więc zawnioskowała o wyłączenie kolejnego z sędziów, Adama Chocholaka. Te decyzje powinny zapaść jeszcze dziś, mówi sędzia Anna Ptaszek, rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie.
Na pewno będzie to sędzia losowany, natomiast czy będzie to decyzja taka, że oba wnioski zostaną rozpoznane przez tę osobę, czy nie, to musimy poczekać na decyzję z wydziału.
Zdaniem prokuratury wnioski są bezzasadne, a prawomocny areszt stałby się podstawą do ekstradycji Zbigniewa Ziobry, który jest w Stanach Zjednoczonych, mówi prokurator Piotr Woźniak.
Żeby złożyć wniosek o ekstradycję, powinniśmy mieć prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Formalnie nie, natomiast praktyka uczy, że w innym przypadku tego typu wnioski o ekstradycję mają małe szanse powodzenia.
Zdaniem prokuratury Zbigniew Ziobro mógł popełnić w związku z Funduszem Sprawiedliwości aż 26 przestępstw, za które grozi 25 lat więzienia. Błażej Kulesza, TOK FM.
Po rozmowach katarskich mediatorów z Amerykanami na dziś zapowiadane jest spotkanie z delegacją Iranu.
Waszyngton i Teheran za pomocą pośredników próbują ustalać szczegóły porozumienia pokojowego. Rozmowy będą dotyczyć cieśniny Ormuz, toczą się w stolicy Kataru, a ich przebieg śledzi reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
O tym, że negocjacje nie będą łatwe, niech świadczy fakt, że obecnie mamy do czynienia z ustalaniem, czy może w ogóle dojść do bezpośredniego spotkania Irańczyków i Amerykanów. Donosi o tym CNN, powołując się na źródła dyplomatyczne. Teraz we wszystkim pośredniczą przedstawiciele Kataru i Pakistanu, od początku zaangażowanego w proces rozmów pokojowych. Na dzisiejszym spotkaniu Katar przedstawi Irańczykom wyniki wczorajszych rozmów z Amerykanami. Problematyczna wciąż pozostaje kwestia cieśniny Ormuz. Główny negocjator Iranu uważa, że bezpłatny tranzyt przez szlak obowiązuje tylko przez 60 dni. Powołuje się przy tym na ostatnie memorandum z Waszyngtonem. Donald Trump tego nie akceptuje, ale Teheran nie ma zamiaru ustępować. Dążymy do dialogu, ale jeśli rozmowy nie przyniosą rezultatów, jesteśmy gotowi do dalszej wojny i odpowiednio zareagujemy. Grozi główny irański negocjator. Według amerykańskich mediów, Irańczyków w sprawie pobierania opłat za tranzyt przez cieśninę zamierza poprzeć Oman. Trump już wcześniej groził, że w odpowiedzi na taki ruch wyda rozkaz bombardowania sułtanatu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
To koniec tanich paczek z chińskich platform cyfrowych, przynajmniej na jakiś czas.
Dziś wchodzi w życie nowe cło na przesyłki pochodzące spoza Unii Europejskiej. Stawka wynosi 3 euro za każdą kategorię produktów w przesyłce do 150 euro. To duża różnica, bo często zamawiane towary mają niższą wartość niż samo cło.
Bruksela chce w ten sposób walczyć z zalewem europejskiego rynku tanimi produktami, głównie z Chin, mówiła w pierwszym programie TOG FM szefowa działu gospodarczego polityki Insight Hanna Ciche.
Celem tej zmiany jest to, że kiedyś te małe paczki do 150 euro stanowiły raczej wyjątek w masie unijnego importu. Teraz natomiast wolumenowo stanowią 90%. System po prostu był zaprojektowany pod inną strukturę tego handlu. Powszechność handlu internetowego, bardzo agresywny i udany marketing tych dużych platform zagranicznych, przede wszystkim chińskich, sprawił, że to się zmieniło i trzeba ten system dostosować. Opłata na razie będzie po prostu ryczałtowana 3 euro od kategorii produktów w paczce, to znaczy paczka zawierająca same koszulki będzie mieć dodatkową opłatę 3 euro, natomiast paczka zawierająca koszulki, kurtkę i buty będzie mieć już 9. Ma to zablokować napływ tych małych paczek na rynek. Podobną regulację wprowadzili Amerykanie i faktycznie tam się to udało, napływ małych paczek spadł, co nie znaczy oczywiście, że nie będzie można tych towarów kupować albo że one wszystkie będą droższe o 3 euro, bo platformy już zaczęły się szykować na ten ruch, inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dalej te same produkty i dalej konkurencyjne cenowo będzie można kupować.
Według danych Komisji Europejskiej do Unii rocznie trafia ponad 4,5 miliarda małych paczek, głównie z państwa środka.
Połowa z sześciorga Polaków, którzy rozgrywają swoje mecze na Wimbledonie, awansowała do drugiej rundy.
Jako pierwszy o trzecią rundę powalczy Hubert Hurkacz, a jutro na kort ponownie wyjdą Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Michał Waszkiewicz.
Hubert Hurkacz i imprezy wielkoszlemowe to nie jest dobre połączenie. Niezależnie od formy, tych najważniejszych turniejach wrocławianin zawsze zawodził. No prawie zawsze. 5 lat temu dotarł do półfinału właśnie na londyńskiej trawie. I tym razem Wimbledon też zaczął dobrze, pokonał rozstawionego z 11 Kaspera Ruda.
Niesamowite wsparcie otrzymałem od kibiców, co było naprawdę świetne.
Hurkacz właśnie rozpoczyna walkę o rundę trzecią. Jego rywalem jest Austriak Sebastian Offner, notowany w drugiej setce rankingu. Pokonał go już 2 razy, ale jak to z Hurkaczem bywa, pewnie nie będzie to miało dziś znaczenia. Kamil Majchrzak po dobrym meczu z Alejandro Tabilą jutro zagra z Amerykaninem Zakarim Sfajdą. W ich pojedynkach jest remis 1-1. Nerwowo turniej zaczęła Iga Świątek. Pokonała wczoraj Amerykankę Taylor Townsend, ale w 3 setach, a po meczu zalała się łzami. Nie jest łatwo wracać jako obrończyni tytułu, dlatego cieszę się, że przebrnęłam przez ten mecz. Mam wrażenie, że w pierwszym i trzecim secie grałam naprawdę solidnie i dobrze. Ale ogólnie był to miks wielu różnych emocji i po prostu teraz cieszę się, że będę mogła na tym korcie zagrać raz jeszcze. Świątek jutro zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową, 10 lat starszą byłą liderką rankingu. Ma z nią bilans 6-0 i będzie faworytką. Pytanie, jak tym razem zniesie presję. I na koniec, powrót Sireny Williams nie był spektakularny. 44-letnia Amerykanka dostała dziką kartę, ale od padła już w pierwszej rundzie. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
12:12, jest z nami Jan Jęcz, specjalista od gospodarki cyfrowej, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polityka Insight. Dzień dobry.
Dzień dobry.
1 lipca. Dziś wygasają zwolnienia celne dla paczek spoza Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 150 euro. Tymczasowe cła wyniosą 3 euro za przedmiot. Czy to jest skuteczny sposób, żeby walczyć z tanimi produktami sprowadzanymi z tych chińskich platform, których nazwy wszyscy znamy?
Doświadczenia amerykańskie pokazują, że to jest skuteczne, jeżeli chodzi o zmniejszenie wolumenu, zmniejszenie liczby tych paczek, które do tej pory łapały się na to tak zwane zwolnienie de minimis. W Stanach Zjednoczonych to zwolnienie zostało zlikwidowane, zostało wycofane w połowie mniej więcej ubiegłego roku i do końca roku rzeczywiście liczba paczek spadła w porównaniu do 2024. Więc doświadczenia amerykańskie pokazują, że przynajmniej jeżeli chodzi o jakieś czasowe zmniejszenie liczby tych paczek, to tak. Natomiast nie jest tak, że platformy nie wiedziały, że to się wydarzy i na pewno i wiemy, że przygotowują się na te zmiany, że będą starały się utrzymać oczywiście klientów przy sobie.
No właśnie, jak chińskie koncerny poradzą sobie z obejściem tych ceł?
No właśnie pierwsze zagrożenie to jest faktyczne obchodzenie tych ceł. To znaczy, że paczki będą na przykład źle oznaczane, że w jakiś sposób będą próbowały obchodzić przepisy. To jest jakieś ryzyko, no ale przede wszystkim dostosowują swój model biznesowy i dostosowują procesy logistyczne. I tutaj mamy tak naprawdę dwa trendy. Jeden trend to jest budowa własnych centrów logistycznych przez tych chińskich gigantów. I tu na przykład Polska jest ważnym miejscem na mapie Europy, jeżeli chodzi o to, gdzie lokowane są te centra logistyczne. Przykładowo Shein pod koniec ubiegłego roku uruchomiło taki europejski hub pod Wrocławiem. AliExpress także ma pod Łodzią w Konstantynowie Łódzkim bardzo duże centrum logistyczne. Także inwestowanie we własne centra, do których sprowadzane są kontenerami po prostu duże zamówienia z Chin na takie towary, które wschodzą z dużą pewnością, a później już sprzedawanie ich na rynku europejskim, gdzie to cło nie obowiązuje, ponieważ paczka idzie do klienta nie bezpośrednio z Chin, tylko właśnie z takiego centrum gdzieś w Europie, no to jest pierwsza droga. No druga to jest logistyka kontraktowa, to znaczy wynajmowanie powierzchni magazynowej, wchodzenie w umowy różne z firmami spedycyjnymi w Europie i w jakiś sposób właśnie wydłużanie tego łańcucha. Do tej pory mówiło się, że te firmy pracują w takim modelu, sprzedają w modelu B2C, czyli business to client, od biznesu gdzieś Chinach do klienta europejskiego paczka idzie bezpośrednio. Teraz będzie to raczej business to client, czyli po drodze jest jakiś europejski pośrednik, który właśnie sprawia, że ta paczka ostatecznie do klienta już trafia nieobłożona tym cłem.
To są miliony złotych, czy tam euro inwestycji, jeśli chodzi zarówno o zawarcie takich umów z firmami spedycyjnymi. Wydaje mi się, że jeszcze więcej, jeśli chodzi o zbudowanie powierzchni magazynowej, potem jej utrzymanie, podobnie jak utrzymanie tej szlaków dostawy od portów do tych centrów dystrybucyjnych i dalej. I zastanawiam się w takim razie, czy to się na dłuższą metę tym koncernom opłaca. To jest też pytanie, czy my jesteśmy w stanie oszacować, ile takich przedmiotów z tych chińskich platform trafia codziennie do Unii Europejskiej.
To, ile takich przedmiotów trafia do Unii Europejskiej, to jesteśmy w stanie oszacować. To jest kilka miliardów. Unia Europejska szacowała, że 5,9 miliardów bodajże w zeszłym roku takich przedmiotów trafiło. To czasami się mówi przedmiotów, czasami paczek, z czego 91 bodajże procent trafia z Chin, więc to są ogromne liczby. No i też jest tak, że te firmy zdążyły się chyba mocno zakorzenić na europejskim rynku. Mają takie przychody, że te inwestycje to jest po prostu coś, co prędzej czy później musiało nadejść. Ta utopia nie mogła trwać wiecznie. I wydaje się, że to wcale nie będzie żaden koniec dla tych firm. Raczej pewne, i to o tym mówią europejskie firmy e-handlu, raczej pewne wyrównanie pola gry. To znaczy, że wreszcie te firmy chińskie też będą musiały zacząć ponosić nakłady kapitałowe, nakłady operacyjne, żeby na tym europejskim rynku być obecne, no bo do tej pory one grały trochę na nierównych zasadach.
Czyli nie wyrugujemy tych chińskich koncernów z europejskich rynków i z europejskiej gospodarki.
Zupełnie pewnie ich nie wyrugujemy i też celem nie jest ich zupełne wyrugowanie. No, pamiętajmy, że tu nie chodzi tylko o chińskie firmy. W żadnym miejscu regulacji znoszącej tę ulgę de minimis nie pojawia się mowa o chińskich firmach. To są wszystkie firmy z krajów trzecich, więc tutaj też są na przykład amerykańskie firmy w tym. Więc celem w ogóle nie jest rugowanie. Celem jest raczej ograniczenie liczby tych paczek, ponieważ to nie jest... Unijny system, chociażby transportowy, system celny, nie był przygotowany na taką liczbę tak małych paczek. To bardzo utrudnia właśnie transport, blokuje różne procedury, ten wolumen. No i też zagrożenie jest takie, że przez to, że te przedmioty przychodziły z Chin, gdzie obowiązują chociażby inne standardy bezpieczeństwa, to w tym zalewie, że tak powiem, przedmiotów było bardzo wiele produktów niebezpiecznych. I tu są już kolejne regulacje na horyzoncie, które z kolei mają zaadresować ten problem, które też będą uderzać pewnie w chińskie firmy, też będą od nich wymagały dostosowania się, ale to są już pewne kolejne kroki. Ten krok ze zniesieniem limitu tego braku ceł na paczki do 150 euro ma na celu po pierwsze po prostu ograniczenie napływu przedmiotów z Chin.
Bardzo dziękuję. Jan Jęcz, specjalista od gospodarki cyfrowej, Wydział Socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polityka Insight był z nami. 12:20 informacje.
Autopromocja.
Jest moda na czeski, na dworze królewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Król gada po czesku. Łukasz Górnicki napisał tak. Czeski u nas jest wzięty i policzony za najcudniejszy.
Czy ja dobrze ciebie rozumiem, że gdyby powstało na dłużej jakieś państwo polsko-czeskie, to byśmy mówili językiem, który byłby znacząco bliżej czeskiego niż polskiego, tak?
Prawdziwa historia Polski.
Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
Autopromocja.
Reklama.
Castorama!
Teoria
i praktyka.
W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
Tak?
No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12:20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Uszkodzone budynki, powalone drzewa i połamane gałęzie to skutki nawałnicy, która przeszła nad Wschową w województwie lubuskim. Niemal 100 zgłoszeń odebrali strażacy wczoraj wieczorem. Wśród budynków, których dachy zostały uszkodzone, jest jeden z kościołów. Dzisiaj alerty przed burzami obowiązują w centrum, na południu i na wschodzie kraju. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Wołodymyr Zełański. Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefańczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego, a wszystko po awanturze w związku z nazwaniem jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA, co wywołało napięcia na linii Kijów-Warszawa. Amerykańska organizacja pozarządowa ACLED, zajmująca się monitorowaniem konfliktów zbrojnych, poinformowała, że ponad 100 tysięcy osób zginęło od początku wojny domowej w Birmie. Konflikt wybuchł po wojskowym zamachu stanu w 2021 roku. Analitycy uważają ten konflikt za najbardziej krwawy z toczących się obecnie w Azji.
12:21, Tok 360, Filip Kakusz. Jest z nami Milena Kloczkowska, homofaber, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wchodzą w życie zmiany w systemie zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców i uchodźczyń wojennych z Ukrainy. To jest kolejny etap wygaszania tej legislacji wprowadzonej po 2022 roku, po inwazji Rosji na pełną skalę na Ukrainę. Ale te przepisy, ta porcja zmian, która obowiązuje od dzisiaj, budzą niepokój chociażby organizacji pozarządowych, bo mogą uderzyć w osoby najbardziej potrzebujące. Co się zmienia?
Zdecydowanie. To, co się zmienia, tak naprawdę zmiana, o której mówimy, to ustawa z 5 marca, ona weszła w życie 5 marca 2026, czyli ta ustawa o wygaszeniu rozwiązań i od dnia 1 lipca tak zwane grupy wrażliwe, które wcześniej były wymieniane w ustawach jako osoby uprawnione do przebywania właśnie w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, ta grupa została zmieniona, uszczuplona i te osoby muszą się wyprowadzić z takich ośrodków. Tutaj taką szczególną grupą są dzieci, dlatego że dotychczas ogólnie rodziny wielodzietne miały prawa przebywania, czyli minimum troje dzieci, jeśli tam było. Natomiast ta ustawa wygaszeniowa całkowicie wykreśliła dzieci. Więc niezależnie od sytuacji rodzinnej, każde dziecko tak naprawdę nie ma prawa przebywania na takim OZZ-cie.
Czyli jest tak, że na przykład dziecko musi opuścić ten OZZ, a dorosły tam zostaje?
Oczywiście to zależy od sytuacji samego dorosłego. My jako organizacja mierzymy się z różnymi przypadkami i żeby to Państwu zobrazować, mamy na przykład sytuację, gdzie rodzice, czyli mama i tata są osobami z niepełnosprawnościami, mają minimum stopień niepełnosprawności umiarkowany, bo to pozwala na przebywanie na OZZ-cie i mają zdrowe dziecko. Dziecko, które ma lat 12, chodzi do polskiej szkoły i świetnie się uczy. I ta zmiana, którą wprowadziło prawo, doprowadza do tego, że rodzice mogą zostać na punkcie formalnie, ale ich dziecko już nie, ponieważ jest zdrowe.
To jest jeden z wielu przypadków, to jest taki przypadek teoretyczny, natomiast pani odwiedza te ośrodki, spotyka się pani zapewne z ludźmi, którzy tam są, którzy tam mogli być do dzisiaj. Jakie to są historie? Bo spodziewam się, że jeśli ktoś przebywa w takim ośrodku zakwaterowania zbiorowego przez wiele miesięcy, to nie dlatego, że chce.
Niestety tak. Oczywiście ja też odniosę się do tego faktu, to niestety nie jest przypadek teoretyczny. To jest przypadek, który mamy w praktyce. Mamy wiele różnych przypadków. Mierzymy się na przykład z sytuacją, kiedy babcia jest opiekunką formalną wnuka, który niestety jest sierotą, ponieważ rodzice zginęli na wojnie i ona, czyli babcia, może zostać na punkcie, ale dziecko też już nie. I to jest właśnie o tym, że na przykład seniorzy są wymienieni jako grupa uprawniona do zamieszkiwania w takim miejscu, też dlatego, że ciężko założyć, że osoba, która ma 65 lat i więcej, pochodzi z Ukrainy, nie mówi biegle w języku polskim, usamodzielni się poprzez łatwe znalezienie zatrudnienia. Tak? My mamy świadomość tego, że kiedy mówimy o osobach w takim wieku, nawet z Polski, to one na rynku zawodowym, na rynku pracy nie są dla pracodawców, mówiąc brzydko, atrakcyjne. W związku z tym bardziej, jeżeli pochodzą z innego kraju, przychodzi jeszcze bariera językowa, więc to też nie jest tak, że te osoby przebywają tam, bo chcą. Przebywają tam, bo bardzo często też nie mają dokąd wrócić. My na Lubelszczyźnie mamy bardzo wiele osób z Ukrainy Wschodniej, osób z terenów, które są aktualnie okupowane, osób, które potraciły swoje domy w bombardowaniach, a z drugiej strony nie mają też tej alternatywy tu w Polsce, bo nie są w stanie, nawet posiadając tą ukraińską emeryturę, wynająć czegokolwiek, ponieważ taka klasyczna emerytura ukraińska, najczęściej przez nas spotykana, to na przeliczeniu na polskie złotówki to jest 300 zł miesięcznie.
Ja sobie trochę nie wyobrażam tego, jak wprowadzanie tego zakazu w praktyce ma wyglądać. To znaczy, czy ktoś przyjdzie i powie dziecku, żeby wyszło, a rodzic może zostać, bądź babcia, bądź opiekun prawny? Czy będzie wyprowadzanie siłą najmłodszych? Trochę sobie nie wyobrażam, mówię. Co się może wydarzyć dzisiaj? I czy to rzeczywiście będzie egzekwowane?
Przyznam szczerze, że na tym polega, powiedziałabym, kunszt tej ustawy. Dlatego, że dotychczas ośrodki zbiorowego zakwaterowania były prowadzone przez wojewodów. To było zadanie zlecone, wojewodowie jakby odpowiadali na terenach swoich województw i potem to było oczywiście zadanie dla powiatów, ale to było i w ogóle było to prowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i to było ich zadanie. Ale też od 1 lipca doszło do tego typu zmiany, że już nie wojewodowie prowadzą ośrodki, tylko i też nie to ministerstwo, bo od 1 lipca przejmuje to zadanie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W związku z tym te MZZ-y, OZZ-y, jak to się mówi, które funkcjonują dotychczas, one funkcjonują na umowach z wojewodami. Więc jeżeli nie mają nowej umowy z ministerstwem czy podmiotem, który w imieniu ministerstwa może taką zawrzeć, to tak naprawdę, mówiąc brzydko, wychodzi, że to jest problem tego właściciela, który punkt prowadzi. Bo tutaj jakby wojewoda już nie kontynuuje finansowania, umowy nie ma, punkt przestaje funkcjonować, a co wy sobie teraz zrobicie z tymi ludźmi, prawda, to już jest trochę wasza sprawa. I my to też dostajemy od właśnie właścicieli punktów, od ludzi, którzy mają te miejsca. Oni pytają, co mamy zrobić? Mamy wystawić dzieci na ulicę? Mamy ich eksmitować z policją? No to jest nieludzkie.
I tu trzeba postawić trzy kropki, bo zobaczymy, co będzie działo się w ciągu najbliższych dni. Na pewno będziemy tę sprawę śledzili w Tok FM. Bardzo dziękuję. Milena Kloczkowska, homofaber, Katolicki Uniwersytet Lubelski, była z nami. Mecenas Robert Nogacki, Kancelaria Prawna Skarbiec, jest z nami. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
1 lipca dziś wchodzi w życie już w docelowej formie rozporządzenie MiCA, regulujące rynek kryptowalut w Unii Europejskiej. Firmy, które na tym rynku działają, muszą mieć odpowiednią unijną licencję. Poszczególne państwa miały też przygotować swoje regulacje krajowe dotyczące rynku kryptowalut właśnie. Polska nie przygotowała. Spór w tej sprawie między rządem a prezydentem opisywaliśmy dość szczegółowo w Tok FM. No i jaki efekt? Co się zmienia dzisiaj dla polskich inwestorów?
Dla samych inwestorów zbiera się niewiele. Kryptowaluty były legalne, są legalne i zapewne zawsze będą legalne. To, co się zmienia, to infrastruktura w tle, dlatego że 1 lipca kończy się okres przejściowy przewidziany przez przepisy unijne i albo do tego czasu stworzymy pewne instytucje krajowe, które nadzorują ten rynek, albo regulowane instytucje nie będą w stanie działać w Polsce wcale. No i niestety jesteśmy świadkami tego drugiego wariantu, to znaczy w kryptowaluty można inwestować dalej, czy na rynku zdecentralizowanym, czy w instytucjach regulowanych poza Unią Europejską, czy w instytucjach regulowanych w innych państwach Unii Europejskiej. Natomiast nie da się inwestować w instytucjach regulowanych w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce nie ma w ogóle organu administracji, który takie licencje by wydawał. To troszkę tak, jakbyśmy sobie zlikwidowali Komisję Nadzoru Finansowego i banki w Polsce nie byłyby w stanie dłużej działać. To jest dokładnie taki typ sytuacji.
No i w ile firm w Polsce uderzył brak tych regulacji? No bo polski rynek kryptowalut mały nie jest. No i jak w ogóle taka wyrwa legislacyjna zmienia rynek całej Europy?
No to jest dosyć skomplikowana sytuacja, dlatego że w polskim rejestrze WASP-ów jest ponad 1000 podmiotów, ale ja też jestem osobą, która pierwsza mówiła, że wiele tych podmiotów, które było wpisane na tą listę, to są podmioty, które nigdy nie powinny być regulowane, bo nie spełniały przesłanek. W związku z tym trudno mówić, że każdy z tych podmiotów to jest podmiot w jakiś sposób pokrzywdzony. To niestety ten rynek wygląda w ten sposób, że wiele tych podmiotów nigdy by tego testu licencyjnego nie przeszło. No jedne by nie przeszły, a inne by przeszły, nie miały okazji sprawdzić, dlatego że w ogóle ten proces w Polsce nie funkcjonuje. W związku z tym my sobie po prostu rynek kryptowalut kompletnie zaoraliśmy i w zasadzie ktokolwiek chciał przeżyć, no musiał uciekać za granicę. To nie jest ideologia, to nie jest kwestia wyboru, nie było innego wyjścia. Jak to wpływa na inwestorów? No tak jakbyśmy sobie w Polsce zlikwidowali wszystkie banki i powiedzieli, że przecież sobie mogą polscy klienci logować się w bankach za granicą, co technicznie jest prawdą, tylko nie jest ani bezpieczne, ani wygodne, a już na pewno nie napędza polskiej gospodarki. To jest dokładnie ta sytuacja, w której jesteśmy, jeśli chodzi o rynek kryptowalut.
No i też utrudnia dochodzenie praw inwestorów, gdyby cokolwiek złego się wydarzyło.
No oczywiście, dlatego że mamy kilka miejsc, gdzie inwestor może uciec. Raz to są jakieś giełdy zdecentralizowane, które świetnie działają, tylko że nikt ich nie nadzoruje i troszkę one nie istnieją jako podmioty prawa. To są bardziej, można powiedzieć, software istniejący na światłowodach i blockchainie. Są giełdy licencjonowane gdzieś tam w świecie, bardzo często z takich miejsc typu Seychelles, które nie dają realnie żadnej możliwości ochrony. Jest sporo instytucji, które ubiega się o licencję bądź już dostało w Unii Europejskiej, typu Crypto.com na Malcie, typu Bitstamp w Luksemburgu, typu Badbi w Austrii, nawet jakiś tam Revolut na Cyprze ma licencję krypto, no tylko w jaki sposób polski inwestor, który na przykład będzie zaskoczony cennikiem, albo będzie uważał, że naliczono mu jakieś opłaty niezasadnio. W jaki sposób on ma dochodzić swoich roszczeń przed regulatorem na Cyprze albo w Wiedniu? W teorii jest to oczywiście możliwe, takie uprawnienia mu przysługują, tylko że to nie jest realne w praktyce. No i jeszcze gorszą rzeczą jest odpływ i kapitału, i takie osłabienie intelektualne, dlatego że cała polska branża krypto po prostu musiała się przenieść za granicę. A to bardzo często znaczy, że w toku tego procesu licencyjnego trzeba było wynająć lokalnych specjalistów, w AML-a, o informatyków i tak dalej. Na tym wszystkim zarabiają nie polscy specjaliści, tylko z kraju, gdzie jest udzielana ta licencja, bo wymóg też jest taki, że tam, gdzie ubiegamy się o licencję, tam realnie musimy prowadzić biznes. Więc to jest też odpływ pieniędzy na całą infrastrukturę krypto.
Czyli po tym rynku w tym momencie hula wiatr i zastanawiam się, czy skoro polskie firmy wyniosły się za granicę, to jest sens, żeby jeszcze w ogóle walczyć o ustawę regulującą rynek kryptowalut, bo nie widzę teraz sensu po przeprowadzeniu tak skomplikowanej operacji logistycznej, żeby te firmy, które zacumowały gdzieś na Malcie czy w Luksemburgu, mogły wrócić do nas, kiedy już nawet regulacje będą?
No to jest bardzo ciekawe pytanie, ale chyba na to bym odpowiedział, wracając do tej metafory bankowej. To jakbyśmy już sobie zlikwidowali sektor bankowy i zlikwidowali KNF, to czy warto próbować odbudować banki w Polsce? No oczywiście, że tak. To znaczy, że już jesteśmy zapóźnieni, już jesteśmy w trudnej sytuacji. Ale rynek krypto nie zniknie. Mamy jakieś wzloty, upadki, natomiast blockchain jako technologia on się będzie rozwijał. To, że jesteśmy już zapóźnieni na starcie, to nie znaczy, że mamy w ogóle zaprzestać działania, bo się znajdziemy w takiej sytuacji jak kraj, który by doszedł do wniosku, że nie warto się podłączać do internetu, bo w sumie już się wszyscy inni podłączyli, przegraliśmy ten wyścig i się po prostu nie uda. No nie, trzeba się do internetu jak najszybciej podłączać i nadrabiać to zapóźnienie, bo będą kolejne etapy tej rewolucji technologicznej. Będzie tokenizacja aktywów, będą pomysły na to, żeby umowy w jakimś aspekcie zastępować smart kontraktami. I my mieliśmy w tym zakresie potencjał i mamy ludzi, którzy mają ciekawe rozwiązania w tym zakresie, a za chwilę będziemy w takiej sytuacji, że jak ktoś coś będzie chciał takiego robić, to będzie musiał uciekać za granicę, więc zdecydowanie i koniecznie trzeba te zapóźnienia nadrabiać. A to, czy pewne firmy już stracili się nieodwołalnie, to jest inne pytanie i niestety te szkody mogą być bardzo trudne do nadrobienia.
A to jest tak, że tylko Polska nie przygotowała w Unii Europejskiej tych regulacji?
No, sytuacja jest dosyć zaskakująca i przede wszystkim Polska jako jedyna z takich dużych krajów nie na chwilę obecną nie jest do tego gotowa. Jest przy tych regulacjach bardzo wiele niespodzianek. Po pierwsze Binance, czyli w zasadzie największa giełda krypto na świecie, który zapowiadał, że dostanie tą licencję w Grecji.
Nie dostanie.
Najpierw zapadło takie nieformalne rozstrzygnięcie, czy poszła informacja do Reutersa, że decyzja będzie negatywna. Binance tam cofnął wniosek, ale proszę zobaczyć, jaką szansę tutaj straciliśmy w połączeniu z upadłością Zondo Krypta. Mamy ogromny odpływ polskich klientów do zagranicznych instytucji, a tutaj jest wielki tort, który był do podzielenia między pozostałych graczy w postaci unijnych klientów Binance. My o to nie walczymy, bo wszystkie polskie instytucje musiały się wynieść za granicę, więc to jest zaskakujące. Jest też liczba pewna takich bardzo dużych firm krypto, które w ogóle zignorowały Unię Europejską. To przede wszystkim jest Tether, emitent stablecoina USDT. Ale to troszkę jest taka, bym powiedział, wirtualna waluta w szarej strefy, więc to może było zrozumiałe, chociaż z dużych to największy podmiot mamy. MEX, Huobi, Bitfinex, podmioty, które generalnie nie powiedziały nic konkretnego na ten temat, chociaż są bardzo duże na świecie. No i mamy jeszcze cały ogromny rynek finansów zdecentralizowanych, który w ogóle nie jest objęty MiCA. Więc stale się coś dzieje, tylko że Polska na razie stoi w blokach startowych. A nawet bym powiedział, że zajmuje się montowaniem bloków startowych, kiedy wszyscy już biegną do przodu. No to jest niestety nasza obecna sytuacja.
Bardzo dziękuję. Mecenas Robert Nogacki, Kancelaria Prawna Skarbiec, był z nami.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
12.36, za 4 minuty informacja, a po nich przywita się z Państwem Patrycja Maciejewicz. W EKG będzie o wakacjach.
Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
Została nam już tylko apteczka.
A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
No to jesteśmy gotowi na wakacje.
Adamet. Z pasji do rozwoju.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
Oj, lubię, Barbara. A co?
A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
O, i to lubię najbardziej.
Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
Widaron.
Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
Widaron.
A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
Widaron.
To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
No mam, ale jak pan chce skuteczny.
Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
Podtrzymaj.